kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
W Śródobranku kłania się Państwu nisko. Dziś zadzwoniłem do głosu Wielkopolskiego. Dobrał redaktor naczelny Wojciech Wybranowski. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry, witam.
Zaglądam przede wszystkim na pierwsze strony. W głosie Wielkopolskim od dwóch dni króluje powstanie wielkopolskie. Wczoraj okładka Potrafimy zwyciężać. Dzisiaj wciąż pamiętam o naszych bohaterach. No jest taki pisek, zwycięstwo trzeba było wywalczyć, nikt nam go nie dał. To ja od siebie dodam, że podobnie jest chyba z pamięcią. Nikt nam tej pamięci nie zapewni, jeżeli sami tego nie zrobimy, więc dobrze, że te okładki są na pierwszej stronie głosu, natomiast niewiele, a jeżeli może nawet nie powiem zero, w mediach ogólnopolskich. Nie ma pan wrażenia, że tutaj cały czas wygląda to słabo?
No nie, także to nie było. Warto przypomnieć, że wczoraj wiadomości TVP zrobiły duży materiał o rocznicy powstania wielkopolskiego. Pan prezydent Andrzej Duda też miał udział w specjalnym spocie, który promował powstanie wielkopolskie. Natomiast to ciągle troszeczkę ta historia powstania wielkopolskiego w tych mediach centralnych i przez historyków niestety, również tych centralnych jest dokonywana, bo mówi się o półtoramiesięcznym, no górę dwumiesięcznym powstaniu wielkopolskim, które zaczęło się 27 grudnia, skończyło 16 stycznia, rozumiem, w Strebirze, i że półtora miesiąca Wielkopolanie odbili samą Wielkopolskę, to nieprawda. Powstanie wielkopolskie nie skończyło się 16 lutego. Rozejm w Strebirze tak naprawdę był w dużej mierze fikcją. Nie przecał nawet doby. Przecież dzień czy dwa po rozejmie w Strebirze nastąpił atak początku pancernego, który powstańcy zdobyli. I te walki trwały aż do podpisania traktatu wersalskiego.
Do Wersalu, dokładnie. Dopiero to tak naprawdę to nam zagwarantowało Wielkopolskę w granicach niepodległej Polski. Ale ja mimo wszystko będę się upierał, że w mediach przynajmniej pisanych było niewiele na ten temat. No ale to już boczna sprawa. Powstanie pięknie upamiętnione wczoraj. Przeglądam dalej głos i widzę, że macie też dosyć taką dla was osobiście ważną sprawę na koniec roku. Okazuje się, że prawdopodobnie jest szansa na przełom w sprawie śmierci dziennikarki głosu Anny Karbowniczak, która to jest między innymi pewnie skutek trochę waszego śledztwa, które prowadziliście po tym, jak tak naprawdę nie zostali chyba wskazani sprawcy tego, co się tam stało. Przypomnę, ona zginęła w wypadku samochodowym w 2000 roku. No i przypomnijmy tak krótko może historię, czy rzeczywiście jest szansa na przełom.
W 2020 roku
no to ma pan rację, tak dwa lata temu rzeczywiście, już zakładam. I czy rzeczywiście jest szansa na przełom w tej sprawie?
No to jest taki smutny triumf, bo od śmierci Ani Karbowniczak minęły dwa lata. Od umorzenia śledztwa w sprawie jej śmierci minął już rok i po roku dowiadujemy się, że to, co pisaliśmy w Głosie Wielkopolskim, to, co pisała Justyna Piesecka, Blanka Aleksowska i Łukasz Boralski, okazuje się prawdą. Mianowicie prokuratura, policja, a przede wszystkim biegli z niekompetencji, z nieudolności, zawalili śledztwo. No ja przypomnę, że Ania Karbowniczak zginęła wyjeżdżając rowerem z polnej drogi na drogę krajową leśną. Potrącił ją bus prowadzony przez człowieka, który był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Najprawdopodobniej narkotyków. Policja nie zbadała, co był właściwy w krwi. Nie przeprowadziła badań krwi na ilości narkotyków, chociaż mogła i powinna. Tak? Robili wyłącznie badania na obecność moczu narkotyków. I sprawcy zbiegli z miejsca wypadku. Policja ich szukała, znalazła po kilku dniach. Początkowo postawiono im zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca wypadku i zacierania śladów, po czym prokuratura w trakcie śledztwa, opierając się na opinii biegłego, jednego biegłego, Adama Pachałka z Podpoznania, uznała, że
To Anna, tak, jest winna temu wypadkowi.
A skoro ona spowodowała wypadek, to nie można im stawiać zarzutu ucieczki z miejsca wypadku. Kuriozalna teza, więc to umorzyło, a następnie zostali skazani nieprawomocnymi wyrokami wyłącznie za nieudzielenie pomocy.
Tak, a nie za to, że uciekli, bo rzeczywiście uciekli z tego miejsca.
Uciekli z miejsca wypadku, ukrywali to, bo no teraz jest szansa na to, że przynajmniej ten zarzut ucieczki z miejsca wypadku zostanie im postawiony.
Jest nowa ekspertyza.
Jest ekspertyza z Krakowa, która wskazuje, że nazwa babka wróciła na z jednej strony ta ekspertyza i tutaj będziemy to pewnie podważać, bo ekspertyza opiera się na kamerce, którą miała dziennikarka na rowerze i wskazuje, że dziennikarka wyjechała na drogę, nie zachowując należytej ostrożności. Samochód mógł jednak, kierowca mógł jednak dokonać manewru, mógł hamować, mógł ją ominąć, a jednak ją uderzył. No, badania z tej kamerki też nie do końca wiarygodne, ale gdyby się oprzeć na tej kamerce, to wynikałoby z tego, że dziennikarka jechała z kurtem przez pola uprawne.
No tak, a być może rzeczywiście to wszystko jeszcze będzie podlegało weryfikacji. Tak czy owak, sprawa wraca na stół. To jest najważniejsze.
Znaczy, tak, prokuratura dała sobie 3 miesiące czasu na podjęcie decyzji, ale ja przypomnę, że tak naprawdę prokuratura poznańska nie chciała tej sprawy dalej prowadzić. Upierała się, że trzeba umorzyć. Nieoficjalnie rzeczaliśmy, że no chodzi o ekonomikę procesową, że jeden biegły wystarczy, że po co robić koszty. Natomiast dopiero po publikacji Głosu Wielkopolskiego prokuratura krajowa nakazała wznowienie śledztwa i prowadzenie go od początku.
No to w takim razie ciśnijcie w tej sprawie, a ja miękko tak do podsumowań przejdę, bo to jednak jest koniec roku już zupełny, a ten rok no to odmieniane przez wszystkie przypadki słowo wojna. Chociaż pamiętam, że tak jak w 1939 roku, na początku roku mówiono, nie, wojny pewnie nie będzie. Ja zapytam o pańskie takie podsumowanie, taką refleksję na temat tego wszystkiego, co wydarzyło się po 24 lutego tego roku.
No wojny nie będzie, tak przecież stwierdziłem chociażby wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, który dwa dni przed wybuchem wojny ściskał się z konsulem rosyjskim na uroczystościach tak zwanego wyzwolenia miasta Poznania. Jacek Jaśkowiak, jak Mariusz Wiśniewski zaprosili przecież konsula Federacji Rosyjskiej na tę uroczystość.
23 lutego.
Mariusz Wiśniewski opowiadał, że Rosja, kraj, który przeżył gehennę II wojny światowej i wielkie wojny oszczędzanej, na pewno nie zaatakuje Ukrainę. No tak jakby nie było wcześniejszej wojny na Ukrainie, jakby nie było agresji na Gruzję, jakby nie było wojny z Czeczenią, prawda? Ale wiele osób tak myślało, że jednak są tylko takie manewry rosyjskie, straszak Putin pokazuje, co Rosja może. No i mamy już tak naprawdę prawie już rok okrutnej wojny za wschodnią granicą, gehennę, prześladowania tysięcy ukraińskich kobiet, dzieci, cywilów.
Ja teraz między innymi czytałem taki bardzo przejmujący reportaż w Głosie Plus, też, który się na waszych łamach ukazał, między innymi z pobytu we Lwowie, gdzie prawie codziennie, właściwie codziennie odbywają się pogrzeby młodych ludzi. Jak zawsze jest ten widok, kiedy nadjeżdża trumna, ludzie klękają, płaczą. No i to jest codzienny widok, a już o alarmach rakietowych to już nikt nie myśli, bo po prostu to jest codzienność, ludzie już nawet nie zwracają na to uwagi.
Problem z wodą, z elektrycznością, z jedzeniem. Tak. No przecież jest to piękna akcja Caritasu, ale jest też piękna akcja piekarza z Poznania, pana Poleckiego, który w Charkowie otwierał piekarnię, pomagał, jechał żywnością.
Tak, w Buczy też przecież, prawda, tej skrwawionej, symbolicznej Buczy, tam też był Jacek Polewski.
No właśnie, to też warto zwrócić uwagę, czy Poznań pomaga, czy władze miasta Poznania pomagają na przykład bombardowanemu Charkowowi należeć, bo to nasze miasto partnerskie, natomiast w samym Charkowie słychać, że ta pomoc ze strony Poznania jest prawie żadna.
Pan ma takie informacje? Byli tam jacyś dziennikarze Głosu i takie sygnały
dochodzą? Tak, znaczy mamy kontakty z Ukraińcami, którzy mieszkają w Charkowie, którzy studiowali w Poznaniu i oni mówią, no tej pomocy z miasta Poznania. Owszem, Caritasu, ludzi Polskiego Czerwonego Krzyża, instytucji społecznych, ale ze strony władz miasta tak. No,
aczkolwiek teraz ostatni akord sesji miejskiej, no to jest przyznanie 300 tysięcy na pomoc dla Charkowa w postaci agregatów prądotwórczych.
To tak, teraz to ruszyło.
No to akurat możemy pochwalić. No i w ogóle pewnie jest pan zaskoczony pewnie postawą Polaków tym wszystkim, co stało się w naszym społeczeństwie. Arcybiskup Gądecki wczoraj w jednym z wywiadów powiedział, że runął mit o ksenofobii Polaków.
Znaczy ja też nie do końca jestem zaskoczony. Trzeba pamiętać, że Polacy zawsze stali po stronie słabszych, pokrzywdzonych. To mamy już w genach. To doszła polska solidarność, która się budzi, kiedy nas dotyka nieszczęście, ale kiedy dotyka nieszczęście inny. To za wolność naszą i waszą.
Wie pan, były różne prognozy, że my się tutaj gdzieś pozabijamy za chwileczkę, że się nie zmieścimy, że będzie nas zalewała fala uchodźców, że tu będą niesnaski, konflikty społeczne na ulicach dosłownie. No, tak, nic takiego się nie stało.
Państwo padnie po miesiącu, bo nie udźwignie ciężaru uchodźców. No, to też na prawicy był słychać taki głos, na przykład Łukasz Wałęsa, ale bardzo mocno takie teorie podnosili też konfederanci, czy ludzie od Brauna, Janusza Korwin-Mikkego, którzy próbują zaistnieć na scenie politycznej dzięki takim szerzeniu takich podziałów. Dlatego przypomnę, że to są politycy, którzy weszli do parlamentu w 2019 roku, starcząc nas mityczną ustawą 467 i Żydami, którzy mają zaraz przyjść i odebrać nam nasze domy, kamienice, mieszkania, sklepy. A teraz próbowaliby włączyć taką fobię antyukraińską wśród Polaków. Natomiast no, Polacy doskonale wiedzą, czym są Rosjanie, kim są Rosjanie, jaka jest rosyjska mentalność, te nasze lata trudnego sąsiedztwa. nauczył Polaków, że ze strony Putina, Rosji, bo to nie jest wojna Putina, to jest wojna Rosji z Ukrainą. Nie możemy spodziewać się niczego dobrego.
Ja w ogóle dosyć tak miarodajnie, to może nie jest najbardziej właściwe, żeby to wszystko przeliczać, no ale mamy świeże informacje, także wczoraj Polski Fundusz Rozwoju podał mi mniej więcej, jak wyglądała pomoc Polski dla Ukrainy. Tak naprawdę dla Ukrainy uchodźców, bo to wszystko razem musimy liczyć, to jest około 35-40 miliardów złotych i w tym wchodzą pieniądze z budżetu na pomoc, także na broń, ale także pieniądze prywatne od ludzi, którzy przekazali. Jest ponad 10 miliardów złotych, a także samorządy i NGOsy, czyli organizacje pożytku publicznego, od Caritasu poprzez wszystkie inne, również 10 miliardów złotych. No i uzbierała się z tego ogromna suma.
Tak, pomoc jest potężna, ale przede wszystkim najważniejsza, najcenniejsza była ta pomoc, którą Polacy udzielili Ukraińcom w pierwszych dniach wojny na granicy. Kiedy tych głodnych, wypędzanych z domów przez działania Rosjan, kobiety, cywilów, dzieci witali na granicy ciepłymi posiłkami, tym, co sami mieli w domach, żywnością, ubraniami, przyjmowali we własne domy. No przecież te zachodnie media zdecydowały się ty, że jest gdzieś w Polsce gdzieś coś niemożliwego. To jest co nie miało miejsca nigdzie indziej na świecie. Polacy przyjmowali Ukraińców nie w specjalnie budowanych obozach, ale we własnych domach.
I to jest też piękne, że tak naprawdę nie działo się to tylko na granicy, ale także tutaj w Wielkopolsce w wielu domach zagościli Ukraińcy. No to o Poznaniu jeszcze chwileczkę. Porozmawiajmy. Symbol tego roku dla pana Poznania to jest, niech sobie pan wybierze, może tramwaj na Naremowice, dziura w ziemi, koparka, może coś jeszcze innego?
Myślę, że symbolem kadencji, nie roku, ale kadencji Jaśka Jaśkowiaka jest brudny, rozkopany Poznań. Poznań, którego unikają turyści, Poznań, w którym padają sklepy, padają firmy, Poznań, w którym ludzie zamykają swoje maleńkie rodzinne przedsiębiorstwa prowadzone przez 40 lat i Poznań, w którym nie ma już koncertów, nie ma imprez kulturalnych na dużą skalę, który staje się coraz bardziej prowincjonalne miasto. A takim symbolem takiej siły i wiary Wielkopolany jest Mistrzostwo Polski dla Poznań.
No to jest akurat dobra nowina. Natomiast prezydent Jacek Jaśkowiak też na ostatniej sesji, ja już mówiłem o niej, zapowiedział, że wielki remont dobiega końca.
No cóż, idą wybory, więc trzeba będzie powiedzieć, że coś się zrobiło. Nagromadzenie, ta kumulacja remontów nie jest tak, jak mówi Jaśkowiak, że nie można było ich robić w innym terminie, bo pieniądze z Unii by przepadły. Można było zaplanować te pieniądze, wnioski i rozłożyć tak, by nie zamykać miasta dla przedsiębiorców, dla seniorów, dla równego handlu. Idą wybory, ja też akurat marzę o trzeciej kadencji, chcę pokazać, że będzie to ładnie wyglądało. Czy będzie ładnie wyglądało, nie wiem, bo tak miał być też ładnie ze Świętym Marcinem i Placem Kolegiackim, a wygląda to fatalnie.
No właśnie, czy Jacek Jaśkowiak będzie startował na prezydenta Poznania, czy może mu się jednak mimo wszystko kariera ogólnopolska?
W wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego powiedział, że raczej posłem by nie chciał być, natomiast w kuluarach Platformy mówi się, że on oczywiście zazdrości bardzo mocno swojej byłej żonie i chciałby być tym parlamentarzystą. Natomiast pytanie, czy Platforma na niego postawi, czy on nie jest już takim zużytym potencjałem. On sam szuka trochę innego zaplecza. Uśmiecha się ostatnio do Prawa i Sprawiedliwości, do środowisk pozarządowych, albo też bliskich rządowi. Już nie jest tym wolującym Jackiem Jaśkowiakiem, jakiego go pamiętamy. Jest
to jest inna kadencja Jacka Jaśkowiaka, też bym powiedział w ogóle, w porównaniu z tą pierwszą. Już nie mówi na przykład o brudnych butach ministra Szynkowskiego.
To prawda i już nie mówi też, że my w Poznaniu mówimy Herrlich z Wilkomem, prawda? A wczoraj pojawił się na obchodach Powstania Wielkopolskiego, co mu się w pierwszej kadencji zdarzyło nie być.
No to tutaj pochwalimy prezydenta, no to akurat jest odrobiona lekcja.
To znaczy dobry PR polityczny, tak? Natomiast ja pamiętam Jacka Jaśkowiaka z czasów, kiedy jeszcze nie był prezydentem, a kiedy zaczęło mu się publikować artykuły w Gazecie Wyborczej czy komentarze, w których na przykład potępiał lewacką bojówkę Antifa. Mhm. A jak został prezydentem, stał przed nimi w pierwszym szeregu na manifestacjach, więc ja bym tutaj do większego przywiązania do deklaracji Jaśkowiaka jakichkolwiek ideologicznych, czy gospodarczych, czy politycznych nie przykładał.
No ja mimo wszystko, dla mnie dobrym podsumowaniem jest filmik, który się pod sam koniec, tuż przed świętami ukazał z przeróbką Kevina samego w Nowym Jorku. Pewnie pan widział autorstwo Poznańskiego Trójkąta Bermudzkiego, zatytułowany Rozkopane 2022.
Tak jest, tak jest.
To niech będzie w takim razie nasze podsumowanie, dzisiejsze spotkanie, nasza rozmowa dobiega końca. Wojciech Wybranowski, redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego, był gościem porannej rozmowy w Radiu Poznań.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.
Do widzenia. Wszystkiego dobrego.
Kluczowy temat.